czytać, aby być mądrym. Tłumacz książki i autor wstępu jest ksiądz profesor Robert Skrzypczak.
Tak, witam serdecznie, szczęść
Witamy Boże. Serdecznie, księże profesorze. Ksiądz dużo czyta?
No tak, staram się, tak, sporo. I nawet zachęcam też kleryków i młodych księży, żeby też czytali.
Ksiądz uczy,
kapłan był znany z tego, że jego usta przechowywały mądrość. No tak. Trzeba nieustannie się utrzymywać w takim stanie ciekawości.
A ksiądz uczy w seminarium?
Tak, tak. Uczę na Akademii Katolickiej w Warszawie i w seminariach warszawskich.
W warszawskich seminariach, tak?
Tak, tak.
Czyli w których?
No, uczę przede wszystkim w warszawskim metropolitarnym seminarium duchownym.
Pięknie.
A także mam zajęcia w seminarium misyjnym Międzynarodowy Redemptoris Mater.
Ale to, przepraszam, księże profesorze, że tak pytam, ale jak, to jest ciężka praca?
Nie, to jest satysfakcjonująca praca. Ja sam skończyłem seminarium misyjne i cały czas mierzyłem się z tym, żeby zostać misjonarzem. Nawet miałem okazję zakosztować troszkę doświadczenia misji w Skandynawii, pod kołem podbiegunowym i na Syberii. No ale potem Bóg chciał inaczej. Ksiądz prymas Glem zamiast na misję wysłał mnie na dalsze studia. No i teraz pocieszam się faktem, że mogę uczestniczyć w formacji przyszłych kapłanów, czy przyszłych także katechetów, czy rodziców chrześcijańskich i staram się ze wszystkich sił budzić w nich zapał misyjny.
Księże profesorze, my księdza profesora często czytam na portalach, wypowiedzi księdza profesora na Froncie między innymi, te homilie księdza profesora też, no, ale wypowiedzi w Radiu Maryja także. Bardzo dziękujemy.
Tak, tak.
Za taką zdrową naukę, prawda?
Gościłem u was nieraz, tak?
Tak,
kiedyś
tak.
Nawet raz z księdzem Dariuszem Oku.
Tak, tak. Pięknie. I dzisiaj, księże profesorze, o święty w mojej rodzinie, tak. Możemy prosić?
Tak.
Ksiądz profesor tłumaczył tę książkę, prawda?
Tak, tak, tak. Bardzo się cieszę z tego, że ona tak szybko powstała i tak szybko została wydana w języku polskim. Staraliśmy się, żeby tą książką podkreślić wydarzenie historyczne, to znaczy narodziny do nieba, czyli koniec życia tu na ziemi księdza Dolindo Ruotolo, jednego z największych mistyków XX wieku katolickich, nazywanego dzisiaj ojcem Pio z Neapolu, który zmarł 19 listopada, czyli w ubiegłym tygodniu, właściwie 4 dni temu, świętowaliśmy tę 50. okrągłą rocznicę. No i przy tej okazji właśnie Gracja, która jest, należy do rodziny księdza Dolindo.
Bratanica, prawda?
Bratanica, tak, tak. To znaczy ksiądz Dolindo jest dla niej stryjem, dziadkiem, o można tak powiedzieć. Tak, czyli jej dziadek i ojciec księdza Dolindo to byli bracia. I ona właściwie nie tylko to, że jest jedynym żyjącym członkiem rodziny Ruotolo zaangażowanym w propagowanie księdza Dolindo, ale jeszcze bardziej jest osobą, która jest przekonana o tym, że ksiądz Dolindo to był świętym, jest świętym i ona spogląda na niego przede wszystkim jako kapłana świadka Chrystusa, który pojawił się w jej życiu. No i to jest właśnie jakby skarb tej książki. Ja z Gracją poznałem się przed 6 laty, kiedy zacząłem szukać śladów księdza Dolindo i wtedy jedną rodziną mieszkającą w Neapolu pojechaliśmy odszukiwać te miejsca, ślady. Bardzo żeśmy się natrudzili, żeby odnaleźć kościół, w którym ksiądz Dolindo pracował i spoczywa dzisiaj, żeby odnaleźć także miejsce, gdzie było jego wydawnictwo, gdzie jest kościół Świętej Teresy, w którym jako organista przychodził czas spadających na niego prób upokorzenia, kar kościelnych, które na skutek niezasłużonych, pełnych nieporozumień, zarzutów, oskarżeń, padały na niego i on to przyjmował z wielką pokorą, gdzie także spotkał go akt rehabilitacyjny po latach i gdzie został przywrócony do kapłaństwa i okazało się, że ma w sobie wszystkie te dary, które miał także ojciec Pio, a więc dar rozróżniania, dar czytania w sercach ludzi, dar prorokowania na życie ludzi. I wtedy właśnie po raz pierwszy spotkaliśmy się z Gracją, jego bratanicą przy grobie świętego kapłana. I ona była bardzo zaskoczona faktem, że jakiś kapłan z dalekiej Polski interesuje się księdzem Dolindo, mówiąc mi jednocześnie, że też jest pewna dziennikarka z Polski, która też jakby szuka, dokonuje swojego śledztwa sprawy księdza Dolindo. No i w ten sposób potem powstała pierwsza książka, która jakby dotknęła serce Polaków, napisana przez panią Joannę Pątkiewicz-Brożek, którą wsparłem także tym obszernym wstępem. Natomiast od tamtej pory bardzo często spotykamy się z Gracją. Co roku jeździłem do Neapolu na 19 listopada, żeby wspólnie przede wszystkim modlić się przy grobie świętego, sprowadzić Eucharystię, trwać na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. To są cudowne chwile tam przeżywane w Neapolu. I często też pozostajemy niemal co tydzień w kontakcie telefonicznym, nie dalej jak w ubiegłą niedzielę słyszałem się z Gracją. I za każdym razem też, będąc u niej w domu, gdzie ona przechowuje oryginalne wydania książek księdza Dolindo, przechowuje bardzo wiele pamiątek, relikwii. Dwa lata temu, na jej 90. urodzin, bo już ma tyle lat, ale świetny umysł, wspaniała pamięć, pojechałem też, żeby sprowadzić mszę świętą urodzinową na tarasie domu, w którym mieszka. W Neapolu są przepiękne domy z wielkimi tarasami i wtedy miałem też honor odprawiać tę mszę świętą na kielichu księdza Dolindo. Ona za każdym razem wyciągała jakiś epizod, jakąś perełkę, jakąś pamiątkę. Opowiadała jakieś wspomnienie, dzieliła się jakimś zapamiętanym fragmentem homilii czy tego, co usłyszał osobiście od księdza Dolindo. Czasami też traciłem cierpliwość wobec niej, pomyślałem sobie, że czemu ona mi nie pokaże wszystkiego naraz, tylko tak porcjuje po kawałku. W ubiegłym roku, na 19 listopada, jak tam pojechałem, to Gracja wtedy miała poważną chorobę serca, trafiała do szpitala, nie mogła się modlić razem z nami. Potem przyjechałem do niej przy łóżku. Odbyliśmy tak cudowną, wspaniałą rozmowę o świętości księdza Dolindo, o tym, w jaki sposób ma wpływ na nasze życie. I ona wtedy jakby zapadła w niej decyzja. To jest już najwyższy moment, żeby spisać te wszystkie wspomnienia i to wszystko, co pozostało w jej żywej pamięci. I wówczas poprosiła o pomoc dziennikarza słynnego, włoskiego, Luciano Regolo. My w Polsce go znamy już z książek, które wcześniej poświęcił ojcu Pio, czy Natiuzzi Evolo, stygmatyczce włoskiej. I on spędził od stycznia do marca wiele dni z Gracją, wsłuchując się w jej opowieść, poznając pamiątki, wpatrując się w oryginały tekstów, świadectwa, także w testamenty księdza Dolindo i sporządzili wspólnymi siłami przepiękną książkę. Ona we Włoszech wyszła na początku września. We wrześniu nosi we Włoszech tytuł Gesù pensa, czyli Jezu, ty się tym zajmij. Natomiast myśmy skorzystali z tytułu, który był pierwszym pomysłem Gracji. Tam wtedy, w ubiegłym roku, 19 listopada, ona, kiedy zapadła w niej decyzja o tym, żeby spisać książkę, powiedziała, dam jej taki tytuł, święty w mojej rodzinie. Myśmy uszanowali tę pierwszą intuicję. Ta książka wyszła w Polsce. Latem poświęciłem wolny czas na to, żeby ją jak najszybciej przetłumaczyć. No powiem tylko, że Diabeł nie lubi księdza Dolindo bardzo. Bardzo jest o niego wściekle zazdrosny. Jak się wziąłem za tłumaczenie tej książki, to 3 razy trafiłem na pogotowie i znalazłem się pod kroplówką, bo doznawałem takich ataków bólu. Nie wiadomo było, czy to z kręgosłupa, czy od nerki. Kiedy skończyłem pracę, wszystko minęło. Jestem teraz w dobrej formie i zostały tylko wspomnienia.
Ale księże profesorze, właśnie tak diabeł, jeżeli są Boże sprawy, tak przeszkadza i nie należy się tym żeby się tym nie przejmować, wiedzieć.
Nie, broń Boże.
To jest ta walka duchowa, prawda?
Tak, tym bardziej doceniam to w czym mogę uczestniczyć.
Ale co robić, proszę księdza, co robić, jak to właśnie, bo jeżeli ktoś tak zaczyna tą drogę duchową, to nie wie, co robić wtedy, prawda? Może się załamać, może co robić?
Bo ksiądz Dolindo właśnie w tym sensie jest takim świadkiem, który niesamowicie przemawia do ludzi, bo dzisiaj wszyscy jesteśmy poddani z jednej strony pewnemu chaosowi, tumultowi, burzy, w której znalazł się Kościół, doznając i ataków z zewnątrz, wulgaryzm, ataki na Kościół, próby profanowania świątyń, czy medialnej napaści na świętych, przede wszystkim świętego Jana Pawła II, już w tej chwili na siostrę Faustynę, to
ale
źle
proszę,
na nas działa.
Księży profesorze, właśnie czym większy święty, tym bardziej szatan się denerwuje, prawda? To jest też znak. Jak
tak,
z Matką
tak.
Najświętszą zaczynamy coś, jak on nas chce odciągnąć na różne sposoby, prawda?
Obrzydza, zniechęca, próbuje budzić wątpliwości.
A jak ojciec Kolbe, a jak ksiądz Dolindo zachowywał się wtedy? Bo musimy
właśnie
kończyć jeszcze króciutko, tak?
Aha, właśnie. I to właśnie porusza jakoś serca ludzi, bo ksiądz Dolindo był człowiekiem, który został poddany wieloletnim próbom pokory, upokorzenia, można było powiedzieć. Doznał ciosów i ze strony ludzi zewnętrznych, ale także ciosów ze strony niektórych ludzi reprezentujących także wysokie stanowiska w Kościele. Był prześladowany przede wszystkim za to, że propagował Słowo Boga, Pismo Święte. On zostawił 33 tomy komentarzy do tego Pisma Świętego. Pociągał młodych ludzi pięknymi katechezami biblijnymi. Uratował wielu kapłanów, wielu biskupów mu sprzyjało, a jednocześnie spadały na niego utrapienia, niesłuszne oskarżenia, którym się poddawał. Wszystko przyjmował w duchu pokory, oddając wszystko w ręce Boga, jakby dając nieustannie Bogu pierwszeństwo działania. I w ten sposób właśnie uczył też, wychodząc ze swojego doświadczenia, takiej postawy, takiego stanowiska zajmowanego w życiu wobec faktów, przeciwności, trudnych ludzi. Znaczy, że we wszystkim oddawaj się w ręce Boga. Daj mu się prowadzić. On z tego, co przeżywa dzisiaj, wyprowadzi coś bardzo ważnego dla ciebie czy dla innych. Stąd właśnie ta modlitwa Jezu, ty się tym zajmij. I stąd właśnie wiele, wiele takich cudów, faktów, o
tak,
których się dowiaduje codziennie, które dotykają przez Boga ludzi dzięki księdzu Dolindo.
Księży profesorze, musimy już kończyć, ale
dziękuję
jeszcze jedno. Ojciec Pio bardzo szanował księdza Dolindo, prawda?
Tak, ten wielki jest temu święty poświęcony ojciec cały rozdział w książce spotkaniom ojca Pio z księdzem Dolindo. Do takiego spotkania bezpośredniego doszło w 1953 roku, gdzie ojciec Pio księdzu Dolindo powiedział: w twojej duszy jest niebo, a potem także go wielokrotnie wspierał aż do końca życia, a potem w liście napisanym do księdza Dolindo powiedział wręcz: nic z tego, co wyszło spod ręki tego kapłana, nie może zostać zaprzepaszczone. No i próbujemy być temu wierni.
Bardzo dziękuję, księże profesorze. To jest książka Święty w mojej rodzinie, prawda?
Perełka, naprawdę coś pięknego.
Tak, i ksiądz profesor to przetłumaczył. Bardzo dziękujemy. A jeszcze tak na koniec, ile książek już ksiądz profesor napisał?
No, ja napisałem już kilkanaście, ale na różne tematy. Niektóre poświęcone świętemu Janowi Pawłowi II, Zresztą ojciec dyrektor i Radio Maria przedstawiali moją jedną książkę Piękny Człowiek, o Janie Pawle II na falach radiowych. Trochę zajmowałem się Soborem Watykańskim II. Jedną książkę poświęciłem błogosławionemu Antonio Rozminiemu. Zajmuję się też filozofią, teologią osoby, personalizmem. I także teologią ciała.
Bardzo dziękuję, księże profesorze, i do usłyszenia miłego, dobrze?
Dziękuję serdecznie.
Bóg zabrał serdecznie. Szczęść Boże. Proszę Państwa, to książka Grazia Ruotolo Luciano Regolo. Święty w mojej rodzinie. Życie księdza Dolindo Ruotolo we wspomnieniach jego brata Nicy. Oczywiście pytajcie Państwo o tę książkę. Również w Fundacji Nasza Przyszłość podam telefon 393-1160. To jest Szczecinek 94 kierunkowy i dalej jeszcze raz mówię 393-1160, ale też końcówka 61-62. Dziękujemy bardzo i proszę Państwa, następny gość, no wspaniałe rzeczy dzisiaj mamy, ksiądz Wiktor Szponar, książka Życie po śmierci, teologiczne śledztwo, no ciekawe. Księży profesorze, witamy serdecznie.
Szczęść Boże, ale zaznaczę na początku, że nie jestem profesorem.
Księży, kochany, każdy z was, każdy z księży jest w jakiś sposób profesorem. Uczestniczenie w tym w szczególnym urzędzie nauczycielskim Kościoła, to już jest profesor.
Bardzo ładnie to ojciec wyjaśnił. Tak. Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
Prosimy bardzo o tej książce, Życie po śmierci. Tych książek było dość dużo i różne, Życie po życiu i tak dalej, a ksiądz właśnie tutaj teologiczne śledztwo przeprowadza.
Tak, bo faktycznie na rynku możemy znaleźć naprawdę dużo książek, w których znajdziemy relacje pacjentów po bliskim doświadczeniu śmierci i są w nich zawarte relacje tych pacjentów z tego, co według ich relacji widzieli po tamtej stronie, kiedy byli w stanie śmierci klinicznej.
Czyli zatrzymane funkcje mózgowe, prawda? Tak można powiedzieć, czy nie?
Można powiedzieć, ale tutaj jakby są różne rozbieżności, bo tak. Raczej śmierć kliniczna to jest moment, w którym mózg jeszcze działa. Natomiast zatrzymana jest akcja serca i układ oddechowy. I wtedy pacjent jest reanimowany, na przykład poprzez masaż serca, resuscytację, elektrowstrząsy, no i wtedy jest uratowany przez lekarzy i wraca. I to jest ta śmierć kliniczna, w czasie której najczęściej pojawiają się właśnie to doświadczenie, bliskie doświadczenie śmierci. I tych książek faktycznie jest sporo. Oczywiście najsłynniejsza to jest Życie po życiu Raymonda Moody'ego z lat 70., bardzo głośno również w Polsce.
To była jedna chyba z pierwszych, prawda?
Tak, zdecydowanie tak. I od tego się zaczęło. Natomiast tych książek w Polsce również mamy bardzo dużo, ale przede wszystkim są to książki New Age'owskie. I ten temat jest bardzo mocno zdominowany przez New Age. Proszę jeszcze raz.
Bardzo niebezpieczna sprawa New Age, prawda?
Oczywiście, bardzo niebezpieczna. Niemniej na pewno.
Jeżeli może, księże profesorze, jeżeli tak. Można, no New Age wchodzi też w różne dziedziny, między innymi w psychologię, prawda? Też jest.
Oczywiście.
Może być skażona psychologia przez New Age i to widać.
No, oczywiście, że tak. I też katolicy nawet w sposób nieświadomy tak. Sięgają po pozycje New Age'owskie, myśląc, że to są wydania no, chrześcijańskie, katolickie. I w sposób zupełnie nieświadomy sięgają po te książki i zaczynają wtedy błądzić teologicznie, mówiąc najprościej. I to, na czym mi zależało podczas pisania tej książki, to przeanalizowanie w świetle teologii katolickiej, w świetle Pisma Świętego, w świetle dokumentów Stolicy Apostolskiej, encyklik papieskich, relacji tych pacjentów, no właśnie w świetle teologii katolickiej, dogmatów katolickich. Dotychczasowe książki, które się pojawiały na rynku, to są świadectwa tych pacjentów, właśnie najczęściej New Age'owskie, ale wśród katolików najsłynniejsza jest Gloria Pola i książka trafiona przez piorun. Wśród katolików pojawia się duży problem, to znaczy taki, że te relacje tych pacjentów, czy my chcemy, czy nie chcemy, one weszły w pewien, no w popkulturę, w pewną taką świadomość ogólnoludzką i te relacje, światło w tunelu, przejście przez tunel, no to coś, co jakoś weszło w jakąś taką powszechną wiarę w życie wieczne, a przecież tego nie ma w Piśmie Świętym, tego światła w tunel i tak dalej. I pytanie, co na to Kościół katolicki? Pierwsza osoba, z którą się spotkałem i rozmawiałem z nią na ten temat, miała się taki problem, bo jako osoba praktykująca, katoliczka, doświadczyła właśnie bliskiego doświadczenia śmierci. I pytanie jej było takie, co na to Kościół katolicki? Czy to logicznie jest w ogóle możliwe, żeby człowiek czegoś takiego doświadczył? Jak Kościół katolicki ocenia to? Bo materiały New Age'owskie, których jest potwornie dużo niebezpieczeństw duchowych. Nie? Więc ona nie wiedziała, czy może swoją prywatną wiarę, religijność opierać na tym swoim doświadczeniu. I druga rzecz, czy może się tym dzielić z innymi ludźmi, tak? Bo jako osoba odpowiedzialna bierze pod uwagę fakt, że jeśli ja się zacznę dzielić czymś, co nie jest Boże, no to ja stwarzam jakieś zagrożenie duchowe dla innych osób. Więc bardzo odpowiedzialnie się ta osoba postąpiła, przyszła po prostu do seminarium się spytać, no, co na to Kościół katolicki.
No ciekawe. Księże profesorze, no właśnie... Jak patrzeć na to? A jak ksiądz profesor wymienił tą uderzoną przez piorun, prawda?
Tak.
No i właśnie, i co ksiądz profesor na to?
Kiedy zacząłem analizować relacje pacjentów z różnych kontynentów, pacjentów, którzy mają różne wyznania, tak? Bo przede wszystkim najwięcej tych relacji jest zebranych oczywiście w Europie Zachodniej, a więc w państwach, które, my, tak mówiąc uczciwie, są już postchrześcijańskie. Teraz tam tak naprawdę panuje wiara ateistyczna, wiara, że Boga nie ma. A więc pacjenci, którzy wierzą, że Boga nie ma, pacjenci, którzy są wyznania islamskiego, są tutaj Żydami, są buddystami. I relacje tych wszystkich pacjentów, niezależnie od wiary, od narodowości, od światopoglądu, te relacje są ze sobą spójne. Czyli nie ma znaczenia, czy ktoś jest katolikiem, ateistą czy muzułmaninem. Ta relacja, struktura tej relacji życia po śmierci jest identyczna. Nie? I można wyodrębnić, i to właśnie jako pierwszy zrobił Raymond Moody, wyodrębnił powtarzalną strukturę tego doświadczenia. I ta struktura się zawsze powtarza, nie? A więc wyznawana pogląd, wyznawana wiara nie ma wpływu na to, co człowiek widzi w trakcie tej śmierci klinicznej, podczas bliskiego doświadczenia śmierci. I bez względu na to, czy to była Gloria Pola, o którą ojciec pytał, czy ateista wojujący z Kościołem, kiedy ma bliskie doświadczenie śmierci i jego relacja, i relacja katolika, albo relacja księdza, bo też są księża, którzy mieli bliskie doświadczenie śmierci, te relacje są ze sobą po prostu zbieżne, pasują do siebie. I druga rzecz, że pasują do tej chrześcijańskiej wizji życia po śmierci. Dla ateistów na przykład te bliskie doświadczenie śmierci to jest niesamowicie duże zaskoczenie, bo oni myślą, że po śmierci nic nie ma. Pan Bóg daje im taką nadzwyczajną łaskę właśnie bliskiego doświadczenia śmierci. I to takie zaskoczenie, bo się spotykają z Panem Bogiem po śmierci i spotykają swoich bliskich zmarłych na przykład i z nimi rozmawiają. Więc te relacje są ze sobą spójne. I teraz pytanie, czy te setki czy tysiące ludzi albo są ze sobą w jakimś niesamowitym spisku, że uzgodnili jakąś wspólną wersję wydarzeń, albo jednak coś jest na rzeczy. I warto to zbadać teologicznie.
No właśnie. Jak na to patrzeć? Czy to jest coś naturalnego, czy... No na pewno też naturalne, prawda? Bo to jest mniej więcej to się dzieje tak, no można... Właśnie pisze ksiądz, pacjenci pamiętali dokładnie treść rozmów lekarzy i podejmowane czynności w czasie, kiedy ich encefalograf EG, tak. Był płaski, a więc była niby śmierć, prawda?
Tak, i tu tak.
Nie mogły być zapamiętane te właśnie te żadnych halucynacji nie mogłyby być zapamiętane, gdyż kora mózgowa w tym momencie była nieaktywna. No ciekawe, prawda?
Tak, tutaj lekarze też mają pewne rozbieżności. Natomiast te badania, które ojciec dyrektor, które się powołuje, to są badania holenderskie, najbardziej, chyba najważniejsze, jeśli chodzi o tej strony takiej neurologicznej. Więc gdyby główny zarzut, główna wątpliwość, która się pojawia, jeśli chodzi o autentyczność tych relacji pacjentów, to jest to, czy to nie jest jakiś wytwór wyobraźni ludzkiej, nie w sensie takim jakimś złej woli, że ktoś oszukuje, ale w sensie, no po prostu w trakcie procesu umierania miał jakieś w mózgu fata morgana, jakieś w cudzysłowie fata morgana, tak? I pytanie, no zupełnie z dobrej woli teraz on o tym w swoim fata morgana opowiada. Natomiast wydaje się to nieprawdopodobne, choćby właśnie z tego powodu, że te relacje pacjentów są ze sobą spójne. Więc to jest niemożliwe, żeby tysiącom ludzi z różnych kontynentów przyśnił się, w cudzysłowie, ten sam sen, prawda? Że te osoby na przestrzeni kilkudziesięciu lat z różnych państw mieli tą samą, no właśnie, tą samą wizję, tą samą fata morgana, ten sam sen. No wydaje się to wręcz nieprawdopodobne.
No i ten księdza, jeszcze ten film z całego życia w pewnym momencie, prawda?
Tak, który...
To jest też, tak, to film... się powtarza wszędzie, nie?
Tak, bardzo często tym elementem właśnie jest film z życia, w świetle Pana Boga. I to, na co pacjenci kładą bardzo duży nacisk, i to jest bardzo katolickie, to jest to, że my w trakcie tego filmu z życia położony nacisk jest na dwie rzeczy. Pierwsza to są intencje, z jakimi kierowaliśmy się w życiu, nie? Z jaką intencją ja robiłem dobre uczynki. Bo na przykład, jeśli ja zrobiłem coś bardzo dobrego, zorganizowałem jakiś bal charytatywny, ale tylko dlatego, żeby ludzie dobrze o mnie mówili, to nie ma znaczenia, ile ja tam pieniędzy zebrałem, bo ja to zrobiłem dla siebie. Ale jeśli, i tu mamy piękną Ewangelię o wdowim groszu, nie? Że jeśli ja dałem bezinteresownie komuś, zrobiłem jakiś dobry uczynek, ale zupełnie bezinteresownie, ale to była drobna rzecz, to dla Pana Boga to ma ogromne znaczenie. Czyli podczas filmu z życia bardzo położony jest akcent na intencje, z jakimi kierowaliśmy się w życiu. I druga rzecz to relacje. Bóg jest Bogiem relacji do człowieka. I podczas tego filmu z życia bardzo położony jest akcent na to, jak budowaliśmy relacje z drugim człowiekiem, jak odnosiliśmy się do drugiego człowieka, z jakimi intencjami budowaliśmy relacje z innym, z naszym bliźnim.
Dobrze, ale proszę księdza, czy ta śmierć kliniczna, tak powiedzmy, to całe doświadczenie życia po życiu, czy to wpływało później na tych ludzi, którzy wrócili niejako na ziemię z powrotem, prawda? W cudzysłowie oczywiście, bo oni byli na ziemi, ale wrócili do życia normalnego, czy to wpływało na ich wiarę?
Tak, no oczywiście, że tak, ponieważ...
Na przykład niewierzący zaczynali wierzyć?
Tak, i się nawracali, teraz tak, w momencie, kiedy my, jeśli zakładając, że te relacje są prawdziwe, to jeśli ktoś naprawdę spotkał Pana Boga, bo dostał taką nadzwyczajną łaskę od Pana Boga, to zupełnie naturalne jest to, że on się nawraca, że zaczyna, i pacjenci, z którymi się spotkałem, taka właśnie była ich droga w wierze, że po tym doświadczeniu oni się nawrócili, zaczęli częściej przyjmować sakramenty święte, częściej się spowiadać, uczestniczyć we mszy świętej. Msza święta stała się dla nich najważniejszym wydarzeniem w życiu. Tak mówi jeden z pacjentów, z którym rozmawiałem. A więc nawracają się i, co też zupełnie zrozumiałe, chcą się tym dzielić, tak? Bo jeśli my doświadczamy prawdziwego Boga, to naturalne jest, że my chcemy się tym Bogiem podzielić, tak? Bo Bóg jest miłością i my tą miłością chcemy się dzielić. I ci pacjenci faktycznie się też chcą dzielić. I tu jest zadanie, które stoi przed Kościołem, bo uważam, i to jest postulat, który postawiłem w książce, że nawet pacjent, który ma zupełnie czyste intencje, a chciałby się tym publicznie dzielić w kościołach, na parafiach, we wspólnotach, powinien mieć misję kanoniczną od swojego biskupa decyzjalnego. Powinien być zweryfikowany przez Kościół. Właśnie między innymi dlatego, że ten temat jest bardzo mocno zdominowany przez New Age. Bardzo mocno. I tutaj my musimy być naprawdę ostrożni. No i to jest to zadanie, które stoi przed Kościołem.
Dziękuję serdecznie, proszę księdza. Pozdrawiamy Gdańsk. Ksiądz pracuje w Gdańsku?
Tak, tak, bardzo serdecznie dziękuję.
No ale i Sosnowiec też, prawda?
A tak, to moje rodzinne miasto, do którego dodzielam ogromny sentyment.
A to jest moja rodzinna obecnie diecezja.
Sosnowiecka, tak?
Tak, była Kielecka, teraz, bo ja jestem niedaleko Sosnowca z Wolkusza. Także my jesteśmy...
Ojej, to my właściwie jesteśmy z tych samych stron. Ja
prawie krajani, tak,
też
jesteśmy. Gratuluję, ale gratuluję księdza, no, tego poszukiwania, to wprost pasji, prawda?
No, staram się, żeby moją pasją była Ewangelia. A no to tak. Przede wszystkim wszystko się sprowadza do Ewangelii. O tym, co my mamy w Ewangelii. Co Pan Jezus nam mówi, choćby wczorajsza Ewangelia, nie? I w ogóle cały Adwent teraz będzie o tych czasach ostatecznych, nie? I te relacje potwierdzają to, co mamy w Piśmie Świętym.
I to jest... No właśnie, jaki jest sens naszego życia, nasz cel, prawda? To jest ważne. To nie tylko suma jakichś doznań, prawda? Tutaj, ale jaki cel ostateczny? No, bardzo dziękuję serdecznie za tę książkę i za wszystko. Przy okazji pozdrawiam najbliższych księdza też w Sosnowcu.
Bardzo serdecznie dziękuję, przekażę na pewno pozdrowienia i dziękuję serdecznie za rozmowę.
Bo ksiądz jest młodym księdzem jeszcze.
Ja jestem księdzem od kilku miesięcy.
No a tak, ale bo tak liczę lata, to chyba 29.
Tak, bo ja nie poszedłem od razu do seminarium. Jeszcze przed po maturze, a przed seminarium jeszcze studiowałem 4 lata.
Ale co?
Administrację i dziennikarstwo.
I przydało się?
Tak, przydaje się. Tak.
Zawsze.
Przydaje się, tak.
Ale co ciekawe, jak to powołanie? Ksiądz czuł już dużo wcześniej?
Tak, ale ja trochę uciekałem od tego. Ja się przestraszyłem tego powołania. Ale jak Pan Bóg nas powołuje, to nie znajdziemy nigdzie w innym miejscu tego szczęścia.
Tak.
Nie znajdziemy tego szczęścia, nie? Więc przez 4 lata trochę się uciekałem tego powołania, a Pan Bóg mnie cierpliwie szukał w tym moim życiu.
Złapał mnie Wiktor, chodź tu. A Wiktor to to zwycięzca.
Tak, po łacinie.
Wiktoria,
tak.
Nie? Zwycięstwo.
Tak.
Pięknie, pozdrawiam i życzę dalej zwyciężania z Panem Jezusem i przez Niego i z Nim. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Niech Pan Jezus prowadzi. Szczęść Boże, Bóg zapłać księdzu serdecznie.
Szczęść Boże,
i Bóg zapłać za tę książkę. Życie po śmierci. Teologiczne śledztwo, proszę Państwa. Ksiądz Wiktor Szponar był gościem naszym. Pozdrawiamy serdecznie. I proszę Państwa, jeszcze po wiadomościach, które przedstawią redaktorzy pani Justyna Kendra i Piotr Zembrzuski, przedstawią Państwo, to podam telefon do Fundacji Nasza Przyszłość. Proszę Państwa, zobaczcie, jakie ciekawe książki to jest. I może komuś podrzucić. Co? I apostołujemy w ten sposób, a nie taka bezmyślna masa. Krzykną jakaś tam kobieta, krzyknie i biegną na tę manifestację i krzyczą. Wulgaryzmy, tego to trzeba myśleć. Pracujmy nad tym, żeby ludzie myśleli i to samodzielnie, żeby rozumieli rzeczywistość.